przenosimy się na piękną Suwalszczyznę, do Wigierskiego Parku Narodowego. Przypomnijmy, Suwalszczyzna, no jej zasięg od południa wyznacza rzeka Biebrza, od zachodu mniej więcej Dolina Rozpudy, zaś od północy i od wschodu zamyka ją granica państwowa. Jest już z nami, oczywiście na miejscu w Wigierskim Parku Narodowym, przy połączeniu telefonicznym jest z nami zastępca dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego, pan Jarosław Borejszo. Dzień dobry, czy pan nas słyszy?
Dzień dobry, witam serdecznie. Słyszę bardzo dobrze.
Wspaniale. Panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć, bo właściwie Wigierski Park Narodowy to trzy obszary w jednym, z tego co przeczytałem, tak? Czyli sam Wigierski Park Narodowy, obszar Natura 2000, Ostoja Wigierska i obszar Natura 2000, Puszcza Augustowska. Jakby mógł pan, jako człowiek z największym doświadczeniem, opowiedzieć nam trochę o tym miejscu?
Tak, to prawda. To trzy w jednym wynika z pewnych zawiłości związanych z systemem ochrony przyrody w Polsce, w którym to systemie pewne obszary chronione nawzajem na siebie się nakładają. Także stąd takie potrojenie formy ochrony przyrody na naszym obszarze. Natomiast no, zasadniczym tym obszarem, najwyższą formą ochrony przyrody jest Park Narodowy. Jesteśmy jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Jak nas stworzono 30 lat temu, właśnie w tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę 20-lecia, to wtedy byliśmy 17 parkiem narodowym w Polsce.
Wigierski Park Narodowy obejmuje dobrze wykształcony i rozmaicony krajobraz pojezierny ostatniego zlodowacenia. No wiemy, że Wigierski Park Narodowy jest piękny, a jak to jest ze zwierzętami zamieszkującymi, bo wasze hasło to nie tylko bobry. Proszę powiedzieć coś więcej na temat stworzeń, które zamieszkują ten wspaniały park.
To może rzeczywiście zacznę od bobra, który znajduje się w herbie Wigierskiego Parku Narodowego i nie bez powodu jest w herbie, ponieważ po II wojnie światowej właśnie teren Suwalszczyzny, a między innymi obecnego Parku Narodowego, to był jedyny obszar, na którym w ogóle bobry w granicach Nowej Polski się zachowały. I tu na naszym obszarze tworzono pierwsze rezerwaty chroniące te wtedy całkiem rzadkie, ten rzadki gatunek, no teraz już dość pospolity. I stąd pomysł na to, żeby bóbr znalazł się w herbie Wigierskiego Parku Narodowego. Natomiast oczywiście to nie kończy bardzo długiej listy różnych zwierząt, które występują w Wigierskim Parku Narodowym. I trudno byłoby w tak krótkiej rozmowie wymienić wszystkie. Natomiast jeśli chodzi o kręgowców, to mamy ponad 50 gatunków kręgowców, a tych dużych kręgowców, to trzeba wspomnieć na pewno o wilku, który jest bardzo dobrze rozpoznany w naszym parku dzięki obserwacjom od kilku lat prowadzonym przez naszych pracowników, ale również w innych dużych drapieżników pojawia się na przykład ryś. No właściwie można powiedzieć, że w parku mamy wszystkie większe ssaki, no z wyłączeniem żubra, którego akurat w parku nie ma, chociaż to też się może zmienić, ponieważ rozpoczęto proces zasiedlania Puszczy Augustowskiej właśnie przez żubra, w związku z tym można się spodziewać, że prędzej czy później żubr dotrze również do nas.
Czyli mówi pan, że w najbliższej przyszłości Puszczę Augustowską będą zamieszkiwać żubry, jeżeli dobrze zrozumiałem, tak?
Tak, już zamieszkują, ponieważ Lasy Państwowe prowadzą program introdukcji żubra w Puszczy Augustowskiej, której częścią jest oczywiście Wigierski Park Narodowy. I dwa lata temu na terenie Nadleśnictwa Augustów wypuszczono kilka osobników żubrów. No i liczymy, że to stado się rozwinie, rozmnoży i te żubry będą u nas już stałymi elementami naszej przyrody.
Wspaniale, także trzymamy kciuki za żubry. Przejdźmy jednak do innych kwestii, czyli głównych zagrożeń, jakie są, jeżeli chodzi o parki, jeżeli chodzi o przyrodę i krajobraz, bo walczycie z wieloma przeciwnościami losu, takimi jak zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód, zanikanie cennych zbiorowisk łąkowych, zbiorowisk leśnych, również z presją urbanizacyjną. Jak wiemy, mocno wam w tym pomaga Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z różnymi programami, które przeprowadzacie. Może by pan lekko zaznaczył, jakie rzeczy teraz dzieją się w Puszczy, aby ochronić ten wspaniały kawałek leśnej przyrody?
ochrona takiego dużego obszaru jak Gdyński Park Narodowy, bo jest to ponad 15 tysięcy hektarów i bardzo zróżnicowane zbiorowiska, siedliska, bo i środowiska wodne, i leśne, i nieleśne. W związku z tym sposób podejścia do różnych komponentów przyrody jest bardzo zróżnicowany. Począwszy od takiej czysto biernej ochrony, gdzie po prostu na pewnych obszarach niczego po prostu nie robimy, bo uważamy, że w danym miejscu to będzie najlepsze dla przyrody. Po działania bardzo zdecydowane, na przykład jeżeli chcemy utrzymać piękne łąki nad grami, no to musimy je po prostu regularnie kosić. Także to podejście jest bardzo zróżnicowane i żeby te działania ochrony czynnej realizować, no potrzebne są fundusze. Mhm. I tutaj rzeczywiście park stara się czerpać z różnych źródeł, żeby zdobywać te fundusze. I na takie bezpośrednie działania ochronne w ekosystemach parku, ale również na inne rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby taki obszar chronić. Na przykład na zdobycie odpowiednich danych dotyczących przyrody, czy na doposażenie po prostu parku w niezbędny sprzęt, który jest niepotrzebny do normalnego funkcjonowania i prowadzenia naszych działań.
No właśnie, jakbyśmy mogli przejść do tych pozyskania danych, bo we wcześniejszej rozmowie, którą odbyliśmy, mówił pan o tym, że park inwestuje w bardzo nowoczesne sposoby właśnie zbierania tych danych. Chodzi o specjalistyczne sensory, czujniki, skaner laserowy, skaner hiperspektralny, kamery termalne, tego typu rzeczy. Proszę opowiedzieć o tych najnowszych technologiach w służbie tego pięknego miejsca.
Tak, no najpierw powiem, że odniosę się do tego, co pan wspomniał, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest jednym z dawców pieniędzy na działalność ochronną parku. Tak, to prawda. Narodowy Fundusz od bardzo dawna, właściwie od początku istnienia parku, przekazuje pieniądze, dotacje na funkcjonowanie. I tutaj mogę powiedzieć, że w latach od 2007 do obecnego roku park realizował 58 projektów dofinansowywanych, w różnym stopniu dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz. I właśnie w tym momencie, w tym roku rozpoczęliśmy realizację dużego przedsięwzięcia dofinansowywanego głównie z funduszy europejskich, ale Narodowy Fundusz tutaj się dokłada też swoimi środkami.
15% z kwoty prawie 3 milionów, to nie mało, tak?
Tak, to jest niemało, bo to jest 426 tysięcy złotych, to co daje Narodowy Fundusz. To jest duże przedsięwzięcie właśnie polegające na zdobyciu wszechstronnych danych dotyczących przyrody i środowiska naszego parku technikami teledetekcji. Techniki teledetekcji, jeżeli ktoś nie wie, to są techniki zdalnego pozyskiwania danych, czyli nie musimy iść w głąb lasu i rozdeptywać roślinności, żeby pozyskać informacje dotyczące tego lasu. Są to techniki głównie polegające na wykonywaniu różnego typu obrazowań powietrza, czyli samolotu, dronu bądź satelity. I to duże przedsięwzięcie, które rozpoczęliśmy w tym roku, a skończymy w roku przyszłym, polega głównie na pozyskaniu danych ze zdjęć lotniczych, ze skaningu laserowego, różnego typu urządzeń termalnych. To są ogromne ilości danych, które będą potem przetworzone i zobrazowane w postaci różnego typu map i baz danych. Jest to dla nas nieocenione źródło informacji przy zarządzaniu naszym obszarem.
Wspaniale, a proszę jeszcze odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Czy gdyby właśnie nie takie fundusze, jak choćby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czy te środki unijne, o których pan mówił, czy byłaby możliwa taka duża zmiana i zachowanie tej części, tej wspaniałej części krajobrazu Polski dla naszych potomków?
Trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie Parku Narodowego bez funduszy zewnętrznych, ponieważ jakkolwiek budżet państwa bardzo się stara na to jednak tych pieniędzy budżetowych i tych pieniędzy, które sam park dostosowuje, bo również takie środki park pozyskuje, to jednak to wszystko to jest zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Dlatego właściwie już normą jest w parkach narodowych to, że bardzo sprawnie pozyskują fundusze z bardzo różnych źródeł, bo to jest Narodowy Fundusz, ale również fundusze europejskie, ostatnio Fundusz Leśny bardzo całkowicie nas wspiera. Także to jest taka normalna nasza działalność, której rzeczywiście, żeby coś zrobić, pozyskać jakieś dane, czy wykonać jakieś kosztowne działania w parku, musimy najpierw na to zdobyć fundusze.
Okej, okay, panie Jarosławie, dziękuję w takim razie serdecznie. Trzymamy kciuki za powodzenie w tych wszystkich waszych projektach, również jeżeli chodzi o rozmnażanie żubrów. Mówił dla państwa Jarosław Borejszo, zastępca dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.